Rozdział 9. Kiedy Danin wszedł do pokoju przyjęć Aurai, zobaczył przy oknie dobrze już sobie znanego wysokiego mężczyznę. Lejard, pomyślał. Punktualny jak zawsze. Tkacz znów odwrócił się i uprzejmie skinął głową. Gdy Danin odpowiedział tym samym, spostrzegł, że para z oddechu Lejarda osiadła na szybie okna. Poczuł, jak włoski na karku stają mu na sztorc. Jak ktoś może stać tak blisko szyby z taką otchłanią na zewnątrz? Zauważył, że kiedy Lejard wchodzi do dowolnego pokoju w wieży, zawsze staje przy najbliższym oknie. Czyżby fascynował go widok? Danin przyjrzał się uważnie tkaczowi snów, który znowu wyglądał przez okno. Patrzył w skupieniu, całkiem jakby chciał przejść przez nie i uciec, pomyślał nagle Danin. Co byłoby przecież zrozumiałe. Oto stał tutaj, w miejscu, gdzie wpływ bogów był najsilniejszy na świecie. Bogów, którzy zabili twórcę tkaczy snów. Jednak to spojrzenie było jedynym znakiem zaniepokojenia, jakie Danin u niego zauważył. Lejard nigdy się nie denerwował, ale też nigdy nie był rozluźniony. Sprawiał wrażenie, jakby jego myśli i emocje zawsze były pod ścisłą kontrolą. Otworzyły się drzwi do prywatnych pokojów Aurai, która stanęła w progu i uśmiechnęła się, widząc obu gości. Danin wykonał formalny znak kręgu. Lejard jak zwykle pozostał nieruchomy. Auraja nigdy nie dała poznać, że może jest tym urażona. Daninie Sperze, tkaczu snów Lejardzie, powiedziała. Czy jesteśmy spakowani i gotowi do drogi? Jej twarz zdradzała podniecenie. Była jak dziecko, które właśnie ma wyruszyć w pierwszą podróż daleko od domu. Lejard wskazał wytartą sakwę obok krzesła. Jestem gotów, zapewnił z powagą. Auraja spojrzała na sakwę. To wszystko? Wszystko, co zwykle zabieram w drogę. Nasz bagaż jest już na statku, poinformował Auraję Danin. Miał na myśli trzy wielkie kufry, które posłał do portu. Jeden pełen był zwojów, prezentów i innych przedmiotów, związanych z celem ich podróży. Drugi zawierał rzeczy Aurai. Trzeci, ten największy, pełen był jego ubrań i sprzętów. Lejard i Auraja mają mniej problemów, uznał. Oboje noszą uniformy, a nie te nieskończenie urozmaicone, wytworne stroje, w jakich on sam powinien występować, będąc przedstawicielem wyższych kręgów towarzyskich Hani. W takim razie powinniśmy zajrzeć do pokojów Majre, stwierdziła Auraja. Cofnęła się, schyliła i podniosła coś z podłogi w drugim pokoju. Chodź, figiel, pora ruszać. Trzymała niedużą klatkę. Wewnątrz siedział skulony Wes, zapierając się czterema łapkami o podstawę. Klatka zła, oświadczył ponuro. Cicho, odpowiedziała. Ku zdziwieniu Daniina zwierzątko posłuchało. Auraja podeszła do drzwi. Lejard podniósł swoją sakwę i spojrzał pytająco na Daniina. Doradca wyszedł więc za kapłanką, a tkacz snów podążył za nim. Auraja ruszyła schodami w górę. Po drodze minęła ich jadąca w dół klatka. Jej jedynym pasażerem był młody człowiek w niezwykle wytwornych, oficjalnych szatach. Danin rozpoznał w nim jednego z licznych książąt Genri. Książę, widząc Auraję, skłonił się lekko i wykonał formalny znak kręgu. Auraja uśmiechnęła się w odpowiedzi i skinęła mu głową. Minęli drzwi prowadzące do kwatery Riana. Danin przypomniał sobie o krążących w mieście plotkach i domysłach dotyczących niedawnej wyprawy Białego na południe. Wieści o groźnym czarowniku napadającym na toreńskie wioski dotarły aż do Jarime i wszyscy uważali, że Rian wyruszył rozprawić się z oszustem. Kiedy wrócił przed kilkoma dniami, Danin spodziewał się jakiegoś triumfalnego obwieszczenia, że oto zażegnano groźbę dla sprzymierzonego kraju. Jednak nic takiego nie nastąpiło. Czy to znaczy, że Rian przegrał? Czy też wyruszył w całkiem innym celu? Auraya stanęła przed drzwiami Mayre i zastukała delikatnie. Otworzyły się natychmiast i jasnowłosa biała wprowadziła ich do pokoju przyjęć. Jestem prawie gotowa, powiedziała po szybkim, oficjalnym powitaniu. Rozgośćcie się. Twarz miała nieco zaczerwienioną, jak zauważył Danin. Szybko zniknęła w prywatnych pokojach swojej kwatery. Auraya uśmiechnęła się, po czym spoważniała i zerknęła pytająco na Lejarda. Tkacz snów obojętnie popatrzył jej w oczy i wzruszył ramionami. Auraya odwróciła się, wyraźnie usatysfakcjonowana tym, co wyczytała z jego twarzy albo w jego myślach. Tajemnice otaczają mnie przez cały czas, pomyślał Danin. Cichy pisk znów zwrócił jego uwagę na Figla. Wes był wyraźnie niespokojny. Krążył po swojej klatce i zatrzymywał się co chwilę, by popatrzeć w górę. Danin także podniósł wzrok. Zobaczył drugiego Weza, trzymającego się sufitu nad klatką. Wes Mayre, samiczka. Jak jej na imię? Aha, Gwiezdny Pył. Rozumiał, skąd taki wybór. Zwierzątko było czarne w maleńkie białe plamki na całym ciele. Gwiezdny Pył zeskoczyła z sufitu na oparcie fotela, a potem zbiegła na podłogę. Podchodząc do klatki Figla, stanęła na tylnych łapkach i wydała z siebie długi, świergoczący odgłos, będąc naturalnym środkiem porozumiewania się tych stworzeń. Drzwi otworzyły się i Mayre weszła z powrotem do pokoju przyjęć. Za nią podążała służąca z niedużą sakwą w ręku. Widząc Gwiezdny Pył, Mayre zawołała ją po imieniu. — Zabierasz Figla? — zwróciła się do Aurai, gdy Wes do niej podbiegł. — Muszę, jeśli chcę dokończyć tresurę zgodnie z somrejańskimi instrukcjami. Mayre schyliła się i pogłaskała zwierzątko. — Chętnie wzięłabym Gwiezdny Pył, ale na statkach choruję. Wskazała drzwi do swoich pokojów. Wracaj tam. Gwiezdny Pył podreptała do drzwi, po czym usiadła, spoglądając tęsknie na swoją panią. Niedługo wrócę, obiecała jej Mayre. Zwierzątko westchnęło ciężko i smutnie, potem złożyło łapki i oparło na nich łepek. Mrugało, patrząc błagalnie na Mayre. Mała manipulatorka. Mruknęła kapłanka. Powinniśmy szybko wyjść, zanim zacznie płakać. Robią to? Zdziwiła się Auraya. Nie umieją wytwarzać łez jak ludzie, ale z pewnością potrafią naśladować rozpaczliwe zawodzenie. Mayre zamknęła drzwi. Jesteś gotowa do swojej pierwszej morskiej wyprawy? Bardziej już nie będę, odparła Auraya. Mayre rzuciła im jeden ze swych olśniewających uśmiechów. W takim razie chodźmy do portu, zanim pomyślą, że zmieniłyśmy zdanie i odpłyną bez nas. Danin uśmiechnął się, tak jakby jeden ze statków białych mógł odpłynąć bez białych na pokładzie. Wyszedł za Mayre z pokoju. I kiedy czekali, aż nadjedzie klatka, rozmyślał o czekającym ich zadaniu. Czy wszystko ułoży się zgodnie z ich nadziejami? Istnieje na to spora szansa, uznał. Może byłby innego zdania, gdyby tkacz snów nie wywarł na nim tak dobrego wrażenia. Podczas wszystkich konsultacji Lejard był zaskakująco szczery co do warunków, które mogą urazić jego lud, a równocześnie proponowane przez niego zmiany nie były nierozsądne. Jak dotąd Danin nie zauważył niczego, co mogłoby sugerować, że Lejard ma jakieś inne cele niż tylko złagodzenie konfliktu między tkaczami snów i cyrklianami. Jednak było w nim coś dziwnego. Na przykład jego zachowanie wobec Aurai zmieniało się czasem w jednej chwili. Niekiedy był raczej milczący, a maniery i mowa wyrażały szacunek, a kiedy indziej przemawiał autorytatywnie, z wielką pewnością siebie. Może odzyskiwał tę pewność, kiedy zapominał, kim jest Auraya, i tracił ją, kiedy tylko sobie przypomniał. A może to coś innego? Danin nie był pewien. Może niepokoiła go nerwowość Lejarda wobec innych białych. Wprawdzie kilka razy spotykał się i rozmawiał z Majrę podczas dyskusji o przymierzu, ale zawsze był wobec niej czujny i oficjalny. W obecności Diary rzadko się odzywał, być może dlatego, że nie kryła swojej niechęci do pogan. Podczas jednego z pierwszych spotkań tak zawzięcie wypytywała Lejarda, aż Majrę zaprotestowała, mówiąc, że to przesłuchanie zajęło połowę narady. Danin podejrzewał, że Diarę bardzo rozczarowała małomówność i niejasne odpowiedzi tkacza snów. A to niezadowolenie prowadziło do kolejnych pytań. Rian tylko raz pojawił się na takim spotkaniu, ale odnosił się do Lejarda dość obojętnie. Juran był więc jedynym białym, którego kontaktów z Lejardem Danin nie miał okazji oglądać. Podejrzewał, że nic bardziej by nie zaniepokoiło tkacza snów, niż spotkanie z człowiekiem, który zabił założyciela jego kultu. Kiedy dotarła do nich klatka, Danin zastanowił się, czy skrępowanie Lejarda nie jest zaraźliwe. Ja czuję się nieswojo przy nim, bo on czuje się nieswojo przy ludziach, których szanuje. Jednego był pewien. Miał zamiar pilnie uważać na tkacza snów. Może rzeczywiście trudno oszukać białych, ale nie założyłby się, że to całkiem niemożliwe. W ciągu ostatniej godziny zewnętrzne brzegi Zatoki Jarime zaczęły zbliżać się do siebie, ukazując po obu stronach wysokich klify. Auraya przyglądała się z zaciekawieniem, jak załoga Herolda wykonuje swoje zadania, zgodnie z rozkazami dowódcy. Statek wypłynął z zatoki, a potem przesunął się między dwiema wielkimi skalnymi kolumnami, znanymi jako strażnicy. Lekkie ruchy pokładu zmieniły się w silne kołysanie, kiedy wpłynęli na wody lustrzanej cieśniny. Na statkach zwykle chorowałam. Auraya zerknęła na Majrę. Siedziały obie na rufie, gdzie drewniane ławy przylegały do relingu. Ułożono tam dla nich miękkie poduszki, a baldachim osłaniał je od jaskrawego słońca. Danin i Lejard stali niedaleko dziobu, a niewielka grupa służących była pod pokładem i przygotowywała lekki posiłek. Morska choroba? Tak. Działała na mnie tak mocno, że przez większą część rejsu byłam ledwie przytomna. Majrę uniosła dłoń i rozłożyła palce. Światło słońca błysnęło na białym pierścieniu na jej środkowym palcu. Czasem to te najdrobniejsze z darów bogów cenię najbardziej. Auraya zerknęła na własny pierścień, a potem na parę stojącą na dziobie. Mam nadzieję, że Lejardowi i Daninowi nic nie dolega. Jestem pewna, że tkacz snów ma własne sposoby leczenia choroby morskiej. A Danin pewnie zabrał odpowiednie lekarstwa. Jest bardzo dobrze zorganizowany. Rzeczywiście. Auraya uśmiechnęła się. Nie wiem, co bym bez niego zrobiła. Odwróciła się i przyjrzała z uwagą Majrę. Ty nie masz doradcy? Miałam na początku. Nazywał się Wesso, ale nazywałam go starym Westim, bo pochodził z wyspy Irian. I miał tak silny akcent, że czasem trudno było go zrozumieć. Był moim doradcą przez 10 lat. Zamyśliła się. Wtedy już go nie potrzebowałam, ale odprawienie bardzo by go zraniło, więc zatrzymałam go przy sobie, dopóki nie umarł. Czasami za nim tęsknię. Kiedy patrzyła na smutek w oczach Majrę, Auraye ogarnęło współczucie i coś zbliżonego do strachu. Przyzwyczaiłaś się do tego, że ludzie się starzeją i umierają? Zapytała cicho. Majrę spojrzała jej prosto w oczy. Twarz miała niezwykle poważną. Nie, ale nauczyłam się jak najlepiej ich opłakiwać. Daję sobie trochę czasu, by być nieszczęśliwa, a potem idę dalej. I nie pozwalam sobie, żeby za często przewidywać takie rzeczy. Uważam, że nie można za bardzo martwić się przyszłością, kiedy ta przyszłość rozciąga się przed tobą w nieskończoność. Chyba nie. Ale czasem trudno się nie martwić. Pewnie będę musiała się tego nauczyć obok innych rzeczy. Maire uniosła brwi. A co cię tak martwi? Auraya zawahała się, ale pokręciła głową. Takie drobiazgi, nic ważnego. Nadal jesteś człowiekiem, Aurajo. To, że musisz zajmować się wielkimi sprawami, nie znaczy przecież, że te małe się nie liczą. A ponieważ podczas tej wyprawy zastępuję Diarę jako twoja nauczycielka, powinnam odpowiadać na te pytania, te wielkie i te małe. Nie dyskutuję z Diarą o sprawach drobnych. Maire uśmiechnęła się. Ja też nie. Tym bardziej powinnaś porozmawiać ze mną. No więc? Martwię się, że będę samotna, wyznała Auraya. Maire pokiwała głową. Wszyscy się tego lękają, śmiertelni czy nie. Znajdziesz nowych przyjaciół, którzy zastąpią starych. Uśmiechnęła się znowu. Kochanków też. Jak Jaime, ten genriański książę? Auraya wróciła pamięcią do tego ranka, kiedy widziała młodego człowieka zjeżdżającego klatką z wieży. Wychwyciła dostatecznie wiele jego myśli, by wiedzieć, że właśnie opuścił kwaterę Maire. I co tam robił przez większą część nocy? Co tylko potwierdziło, że plotki o Maire i jej kochankach były prawdą. Maire parsknęła śmiechem. Z twojej miny wnioskuję, że słyszałaś o moich. Tylko pogłoski, odparła wymijająco Auraya. Nie da się zachować tajemnicy przed innymi białymi, a tym bardziej przed służącymi. Uśmiechnęła się. To śmieszne, by ktokolwiek oczekiwał, że zachowamy celibat przez całą wieczność, mrugnęła porozumiewawczo. Bogowie nie mówili, że musimy. Czy kiedykolwiek przemówili do ciebie? Spytała Auraya, korzystając z okazji, by zmienić temat. Była pewna, że jeśli Maire zacznie opowiadać o dawnych kochankach, będzie oczekiwała tego samego od niej, a wiedziała, że jej doświadczenia trudno nawet porównać do Maire. Do mnie jeszcze się nie odezwali. Maire kiwnęła głową. Czasami przemawiają, przerwała. Na jej twarzy pojawił się wyraz zadumy. Irana lubi mój gust co do mężczyzn. Jest jak starsza siostra. Odwróciła się do Aurai. Na pewno słyszałaś o Anjali, wielkiej miłości Jurana. Wszyscy powtarzają, jak wierny jest Juran. Kłopot polega na tym, że on od 20 lat nie miał innej kobiety. To sprawia wrażenie, jakby po nas także spodziewał się zachowania celibatu. Ale ty tak nie uważasz, prawda? Nie, ja... Słyszałam, że Juran miał kiedyś żonę. Auraya uznała, że odejście od tematu kochanków nie wychodzi jej najlepiej. Nigdy nie byli małżeństwem, sprostowała Maire. W tej kwestii bogowie wyrazili się jasno. Żadnych małżeństw ani dzieci. A odkąd ona nie żyje, Juran nawet nie spojrzał na żadną inną. Moim zdaniem to niezdrowe. No a Diara... Przewróciła oczami. Diara jest jeszcze gorsza. Typowa pruderyjna genrianka. Ta jej tragiczna miłość do Timare trwała prawie 40 lat. Nigdy nie przeszła na etap fizyczny. Moim zdaniem nie mogła znieść tego, że reszta z nas zobaczy ją nagą w myślach Timare. Ona tak się zachowuje, robi takie tajemnice, jakby miłość była czymś, czego należy się wstydzić. Timare? Jej ulubiony kapłan. Maire przyjrzała się uważnie Aurai. Nie wiedziałaś? Spotkałam wysokiego kapłana Timare tylko raz czy dwa, jeszcze zanim zostałam wybrana. Maire uniosła brwi. Rozumiem. Czyli Diara trzyma was od siebie z daleka. Pewnie nie chce, żebyś odkryła jej sekrecik. Zabębniła palcami o ławę. Czy wspomniała chociaż, jak powinnaś się zachowywać, kiedy chodzi o sprawy twojego serca i sypialni? Auraya pokręciła głową. To ciekawe. W każdym razie nie pozwól, żeby Diara narzuciła ci te swoje staroświeckie wartości, bo wtedy staniesz się samotna i zgorzkniała. A co z Rianem? Spytała Auraya. Zrezygnowała z próby zmiany tematu, ale spróbowała skierować go ku innym osobom. Majra z niesmakiem zmarszczyła nosek. Nie sądzę, żeby potrafił, mruknęła i skrzywiła się. To było okrutne i niesprawiedliwe. Rian jest bardzo przystojny, tylko że taki fanatyczny. Tak, Majra westchnęła. Nic nie może stanąć między nim a bogami, nawet miłość. Kobieta mogłaby z tym żyć, ale nie gdyby stale jej o tym przypominał. Czy ja też taka jestem? Zastanawiała się Auraya. Przez te lata, gdy była kapłanką, zakochała się kilka razy, ale poczucie uniesienia i bliskości nie trwało dłużej niż parę miesięcy. Kiedy myślała o bogach, uczucie szacunku i podziwu dla nich było czymś zupełnie innym. Jeśli to miłość, w niczym nie przypominała tej ziemskiej namiętności, jaką czuła dla swych śmiertelnych kochanków. W jaki więc sposób jedno mogło nie zostawiać miejsca na drugie? Trochę surowo podchodzi do samego siebie z powodu wypuszczenia tego pentadrianina, dodała Majrę. To prawda, zgodziła się natychmiast Auraya. Majrę w końcu zaczęła mówić o innych sprawach. Myślisz, że ten czarownik może wrócić? Majrę skrzywiła się. Może i tak. Źli ludzie rzadko dają się powstrzymać na dłużej. Jeśli postąpią źle i uda im się uniknąć kary, zwykle próbują jeszcze raz. Czy zatem Juran pośle Riana na południowy kontynent? Wątpię. Ten czarownik miał zbyt zbliżoną do Riana moc. Nie sądzę, by na południu żyli inni podobni do niego, ale jest wielu pentadrian tak obdarzonych jak nasi wysocy kapłani i kapłanki. Z ich pomocą byłby dla Riana prawdziwym zagrożeniem. Nie, jeśli chcemy go pokonać, musimy czekać, aż sam do nas przyjdzie. Auraya zadrżała. Nie będę się czuła całkiem bezpieczna, dopóki się nie dowiem, że jest martwy. Nie przejmuj się tym. Twarz Majry przybrała wyraz mądrości, jaki Auraya widywała dotąd tylko u ludzi starszych. Zawsze istnieli potężni czarownicy, Aurajo. Niektórzy tak potężni, że nawet bez pomocy bogów zyskiwali nieśmiertelność. Zawsze udawało nam się ich pokonać. Dzicy? Tak. Moc korumpuje ludzi. Mamy szczęście, że kierują nami bogowie i wiemy, że utracimy nasze dary, jeśli zwrócimy się w stronę zła. Smutna prawda o tym świecie jest taka, że większość ludzi, którzy posiadają potężną moc magiczną, nie wykorzystuje jej właściwie. Mają zwykle egoistyczne ambicje, a w pobliżu nie ma nikogo dostatecznie silnego, by ich ukarał za ich występki. Oprócz nas. Właśnie. A zachęcając obdarzonych, by zostali kapłanami, mamy nowych czarowników pod kontrolą. Auraya przytaknęła. Czy tamten czarownik był jednym z dzikich? Majra zmarszczyła czoło. Niewielu wymknęło się Juranowi i Diarze. Kobieta znana jako wiedźma, chłopiec związany z morzem i żeglarzami, zwany Mewą, oraz para znana jako bliźnięta. Od 100 lat nikt ich nie widział. Juran uważa, że mogli odpłynąć na drugi koniec świata. Żadne z nich nie przypomina tego czarownika. Nie, jest nowym dzikim, jeśli w ogóle jest dzikim. Bogowie ostrzegli nas, że spotkamy ich więcej. W każdym 1000-leciu rodzi się kilkoro. Musimy zmierzyć się z nimi, kiedy się pojawią. Na razie ty i ja mamy wynegocjować przymierze. Uśmiechnęła się. A ty powinnaś jak najlepiej wykorzystać to, że się wyrwałaś spod jarzma Diary. Nie jest taka zła. Kłamiesz. Pamiętaj, że była też moją nauczycielką. Wiem, jaka jest. To jedna z przyczyn, dla których się upierałam, że bez ciebie sobie nie poradzę. Próbowała przekonać Jurana, że masz za mało doświadczenia, ale on wie, że to zadanie nie przekracza twoich możliwości. Auraya patrzyła na nią i próbowała wymyślić jakąś odpowiedź. Uratował ją znajomy okrzyk. Auraya! Auraya! Wes wybiegł spod pokładu, wpadając niemal pod nogi dwóm żeglarzom i z rozpędu wskoczył na kolana swej pani. Majra roześmiała się, widząc, jak zaczyna lizać Aurayę po twarzy. Przestań, wystarczy! broniła się Auraja. A kiedy Wes się uspokoił, spojrzała na niego surowo. Jak się wydostałeś? Wes wpatrywał się w nią z uwielbieniem. Wydaje mi się, że znowu otworzył zamek swojej klatki, odpowiedział męski głos. Layard szedł po pokładzie w ich stronę. Serce Aurai zabiło mocniej na jego widok. W roli doradcy okazał się bardziej pomocny, niż na to liczyła. Przyjemnie było w podróży cieszyć się jego towarzystwem. Jego obecność dodawała jej pewności siebie. Klatka zła! Wymruczał Wes. Usłyszałem, jak służący go przeklinają, więc zaproponowałem, że sprowadzę go z powrotem. Dziękuję ci, Layardzie, westchnęła. Ale przypuszczam, że znowu ucieknie. Równie dobrze może zostać ze mną. Layard kiwnął głową. Przesunął spojrzenie ku Majrze, a potem spuścił wzrok. Majrę z białych, powiedział. Witaj, tkaczu snów, Layardzie, odparła. Znowu zwrócił się do Aurai. Powiem służącym, że jest z tobą. Kiedy już odszedł, Majrę westchnęła lekko. Lubię wysokich mężczyzn. Ma ładne oczy. Szkoda, że jest tkaczem snów. Auraja spojrzała na drugą białą, zszokowana. Majrę wybuchnęła śmiechem. O, Aurajo, jesteś tak samo pruderyjna jak Diara. Tak naprawdę nie chcę iść z nim do łóżka, ale nie wydaje mi się, żeby było coś złego w podziwianiu tych ładniejszych cech mężczyzny. Nie bardziej niż jest w podziwianiu kwiatu czy czystej krwi Reina. Auraja z wyrzutem pokręciła głową. Nic złego, tylko nie chcę w ten sposób myśleć o mężczyznach wokół mnie. A czemu? Muszę z nimi pracować. Nie potrzebuję, by rozpraszały mnie rozważania, jacy są w łóżku. Majrę zachichotała. Pewnego dnia możesz zmienić zdanie, kiedy sobie uświadomisz, na ilu długich i nudnych naradach musisz wysiedzieć. Aurai nie przyszła do głowy żadna sensowna odpowiedź. Któraś ze służących przybiegła na rufę i wykonała znak kręgu. Południowy posiłek jest gotowy, oświadczyła. Czy mam podać tutaj? Tak, bardzo dziękuję, odparła Majrę. Wstała i spojrzała z góry na Auraję. Myślę, że wkrótce się dowiemy, jak twój doradca radzi sobie z morską podróżą. Auraja uśmiechnęła się i posadziła Weza na ramieniu. Myślę, że tak.